Raport z Kijowa.
Drugi dzień 2023 roku i 313 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w 9 roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Trochę brzmi to bardzo, taka może nawet bardzo nie trochę, statystycznie. Pierwszy raport z Kijowa w tym roku i chciałoby się, żeby w tych raportach z Kijowa mówić o dobrych rzeczach, ale pewnie dzisiejsze wiadomości też nie zabrzmią najlepiej. Mimo wszystko życzę, tak jak w starym roku, już mówiliśmy o tym, życzę Państwu i sobie, i Ukrainie, i Europie zwycięstwa. A jak wyglądają te informacje z ostatnich godzin i starego roku, i z początku nowego roku? W ciągu ostatnich dwóch dni Rosja przeprowadziła masowe ataki na ukraińskie miasta. Tej nocy nad obwodami Dniepropietrowskim, Mikołajowskim, Zaporowskim i Kijowem leciało ponad około 40 dronów. W stolicy jedna osoba została ranna, uszkodzone zostały budynki mieszkalne i obiekty energetyczne, rozpoczęły się awaryjne wyłączenia prądu. 31 grudnia Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Wystrzelono 20 rakiet, z czego 12 zestrzelił system obrony powietrznej Ukrainy. W Kijowie zginął mężczyzna, 21 osób zostało rannych. Również zostały uszkodzone budynki mieszkalne w Zaporożu, Mikołajowie, Chmielnickim. Zginęła 22-letnia dziewczyna. Są ranni. A zaraz po przemówieniu noworocznym prezydenta Zełenskiego rosyjskie wojsko zaatakowało Ukrainę za pomocą irańskich dronów. W noc sylwestrową w okupowanej Makijewce w obwodzie donieckim ostrzelany został budynek, w którym przebywali zmobilizowani rosyjscy żołnierze. Departament Łączności Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy podaje, że zginęło tam do 400 rosyjskich żołnierzy. Inne źródła nawet mówią o 600 rosyjskich żołnierzach. Rosyjscy korespondenci wojenni, blogerzy również potwierdzają atak i śmierć kilkuset rosyjskich żołnierzy. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej nie skomentowało tych informacji. W rosyjskim Woronerzu w nocy słychać było wybuchy. Rosyjskie i ukraińskie kanały telegramowe poinformowały o działaniach obrony przeciwlotniczej w rejonie lotniska wojskowego Baltimore. Podobno tak się ciekawie nazywa to nazwisko, to lotnisko. Władze obwodu Woronezkiego w Rosji poinformowały o rzekomym ukraińskim dronie, który został zestrzelony podczas zbliżania się do miasta. Nowy rok rozpoczynamy z naszymi korespondentami na Ukrainie. Jest z nami Dmytro Antoniuk z Kijowa. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Jest Artur Żak w Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrz. Kłaniam się nisko z Drohobycza.
Panowie, ostatni dzień poprzedniego roku, noc noworoczna i pierwszy dzień to nie były dni spokojne. Rosja pokazała, że nie pozwoli myśleć o świętowaniu, myśleć o jakichkolwiek zmianach, czy dawać nadzieję na to, że ten rok 2023 może być inny. Dmytrze, obserwowałeś ten atak dronowy bezpośrednio już z Kijowa.
Obserwowałem, tak powiem, w noc z 31 grudnia na pierwsze, bo słychać było wybuchy zastrzelonych dronów nad Kijowem przez naszą obronę przeciwrakietową, ale nie mogę tak wcale powiedzieć o tej akurat nocy, kiedy też na Kijów według prezydenta miasta Witalia Kliczka leciało aż 40 dronów irańskich typu Shahed i że oni wszyscy zostali zastrzeleni. Ja w ogóle przespałem po prostu, no przepraszam, no ale nie słyszałem tych wybuchów i no tylko przeszliśmy w inną część naszego mieszkania, żeby być dalej od okien i po prostu zasnęliśmy, mimo to, że rozległ się ten alarm powietrzny o bodajże o 23:30 albo coś takiego i trwał ponad 3 godziny, ale w Kijowie, nad Kijowem zastrzelono no około 20 tych dronów, a reszta zastrzelona na podlotach do miasta. No tak donoszą władze Kijowa. Są uszkodzenia jednego mieszkalnego budynku i 19-letni chłopiec był lekko ranny, ale też doprowadzili jego do szpitala. No takie wyniki tej kolejnej nocy, kiedy wróg zaatakował całą Ukrainę, bo alarm powietrzny był w całej Ukrainie i myślę, że na Lwowszczyźnie też. I znów powtórzę, co mówiłem dzisiaj w poranku. Ja absolutnie nie rozumiem, nie pojmuję, dlaczego w ogóle wróg to robi, bo no, tylko żeby po prostu na pewno terroryzować Ukraińców, bo jakoś jakiejś większej szkody to nie przynosi i być może dlatego, żeby wycierpiać nasze siły przeciwrakietowe.
Faktycznie alarm tej nocy, właściwie tego poranka, skończył się o 4 nad ranem. W Polsce to już była godzina 5 rano, ale Dmytrze, chciałbym, żebyśmy na chwilę jeszcze powrócili, zanim spróbujemy też odpowiedzieć na te pytania, które też zadałeś. Jeżeli są na nie odpowiedzi, być może Artur będzie mógł to uzupełnić, ale chciałbym, żebyśmy powrócili do tej nocy sylwestrowej, bo w pewnym sensie też to, co powiedziałeś, że ostatnią noc przespałeś. Reakcja Ukrainy, reakcja Ukraińców jest nieprawdopodobna wręcz, jeśli chodzi o te ostatnie ataki w czasie świętowania, bo przecież ten atak przy pomocy dronów faktycznie odbył się zaraz po orędziu noworocznym prezydenta Zełenskiego. Wtedy, kiedy pomimo całej sytuacji, no można podejrzewać, że wiele osób właśnie wznosiło kielichy z szampanem, wtedy doszło do tego ataku. Ukraińcy nie wpadli w panikę. Te relacje też naszych znajomych, twoja relacja, zdjęcia ze schronów wskazują absolutnie coś innego. No, niesamowite był ten taki zbiorowy, ludzie wychodzili do okien, śpiewali hymn w tym momencie, kiedy spadały drony i krzyczeli znane hasło na temat Putina i wznosili okrzyk chwała Ukrainie na widok działań obrony przeciwlotniczej. No to nie ma tego efektu, o który podejrzewasz Putina, że te ataki miały zastraszyć. Wręcz widzieliśmy coś niesamowitego, manifestację takiej wielkiej siły, wielkiej też solidarności w społeczeństwie ukraińskiego.
Dokładnie, solidarność to jest odpowiednie słowo dla tego, co było, co się działo w noc sylwestrową. Też słyszałem, też krzyczałem w tę noc z mego okna sława Ukrainie i tak dalej, bo nikt i też ja to bardzo szanuję, że nikt nie wystrzeliwał żadnych fajerwerków. Na szczęście jeden jakiś wariat niestety w Kijowie to robił na dzielnicę w Padul. Został aresztowany i za to 5 lat więzienia może dostać i słusznie, ale nikt tego nie robił w Kijowie i w całej, mam nadzieję, Ukrainie, tylko krzyczeli z okien sława Ukrainie i życzenia dla rosyjskiego okrętu i dla całej Rosji oczywiście za to. Także to, co oni strzelają tymi dronami, zastraszyć nas nie mogą, oczywiście absolutnie nie, to, więc nie pojmuję dlaczego, ale no i rozumiem, że być może w Kremlu już też rozumieją, że oni nas psychologicznie nie pokonają i dlatego oni walczą tylko i wyłącznie o naszą ziemię. Ja tak sobie podejrzewam, że my ich już nie interesujemy, jak to było jeszcze na początku tej aktywnej inwazji, ale ich interesują tylko nasze ziemie.
Artur Żak, zapewne zaraz, Arturze, odniesiesz się do kwestii wykorzystania dronów, obserwujesz od początku przecież wykorzystanie tej amunicji, krążącej amunicji bezzałogowej, jak przypominasz, że należy ją nazywać, ale jak we Lwowie wyglądała ta noc sylwestrowo-noworoczna, a jak wyglądał ten ostatni weekend?
Pod względem ostrzałów zachodnia Ukraina jednak nie została ostrzelana. Tak jak mówiliście wcześniej, alarm przeciwlotniczy trwał zarówno z 31 na 1, jak i przez wczorajszą noc. Niemniej jednak i rakiety, i drony na zachodnią Ukrainę nie były wysłane. Celem jednak nie była zachodnia Ukraina. Specjaliści mówią o tym, że po prostu zasoby zarówno rakiet, jak i nawet tej amunicji krążącej, czyli tych dronów kamikadze, jak nazywają je potocznie, też nie są zbyt duże. Jednocześnie dodają, tak jak z 31 na 1 były wykorzystane też rakiety, czyli taki kombinowany atak, jednocześnie manewrując licząc pociski rakietowe i szachedy, tak zwane motorynki, czy też mopedy, tak jak to po ukraińsku się nazywa, to wczorajsza noc była właśnie, były wykorzystane tylko i wyłącznie te drony. Jeżeli chodzi o drony, to skuteczność obrony przeciwlotniczej zdecydowanie rośnie. Niektórzy mówią, że sposobami zwalczania tego typu amunicji podzielili się specjaliści z Izraela, w jaki sposób je strącać. To jest taka wymiana, współpraca pomiędzy ukraińską obroną przeciwlotniczą i wojskiem Izraela. Więc skuteczność jest duża. Niemniej jednak efekt terrorystyczny takiego wycieńczenia zarówno obrony przeciwlotniczej, bo przyjmijmy, na każdą rakietę, na każdy dron jest zużywana amunicja. Niestety, jeżeli chodzi o systemy przeciwrakietowe, to zachodni świat tą amunicję produkuje zdecydowanie wolniej niż wykorzystuje ją obrona przeciwlotnicza ukraińska. I każdy tego typu atak uszczupla te zasoby, pomimo tego, że system jest rozbudowywany, pomimo tego, że żołnierze zdecydowanie mają większe doświadczenie, to niestety jest duże zagrożenie, że tej amunicji będzie brakować. No ale tutaj ja bym porównał po prostu sposoby ataku, jeżeli chodzi o kwestie militarne Rosji i Ukrainy. I tutaj się odnoszę do tego, w jaki sposób Ukraina wyznacza cele, a w jaki sposób wyznacza cele Rosja. Rosja atakuje w większości przypadków bądź cele przypadkowe, bądź cele związane z infrastrukturą krytyczną, infrastrukturą cywilną, czy też energetyczną, wodociągi, ciepłownie i tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to w większości przypadków te ataki są może... Mniej ich jest, ale one są konkretnie bardzo dokładnie wyznaczone i bardzo dokładnie porażone ostrzałem. Tutaj nawiązuję chociażby do ostrzału Makiejewki, okupowanej Makiejewki i tego, co się stało w szkole zawodowej w technikum w Makiejewce.
No to jeszcze raz przypomnijmy o tym, tam Ukraińcy ostrzelali budynek szkoły, ale nie dlatego, że jest to szkoła, bo oczywiście nie jest to w tym momencie czynna szkoła, tylko jest to miejsce stacjonowania rosyjskiego wojska. Mówi się o tym, że mogło tam zginąć 400-600 nawet rosyjskich żołnierzy. Bardzo precyzyjny atak i też potwierdzony częściowo przez źródła rosyjskie, Arturze.
Jak najbardziej potwierdzone przez źródła rosyjskie, co prawda ilości nie podają. Z jednej strony Ministerstwo Obrony Rosji w ogóle nie potwierdziło, ale liczne kanały tak zwanych korespondentów wojennych rosyjskich potwierdzają ten atak. Zresztą wszyscy widzimy filmiki, które się praktycznie od razu po tym ataku znalazły w internecie. Budynek przestał istnieć. Rosjanie po prostu zlokalizowali w tym budynku świeżo zmobilizowanych żołnierzy rosyjskich. Atak był bardzo precyzyjny, bo budynek, tak jak powiedziałem, przestał istnieć. Użyto do tego wyrzutni HIMARS, prawdopodobnie 2 albo nawet 3 salwy starło z powierzchni ziemi ten budynek. Chociaż rosyjscy komentatorzy ostrzegają przed podawaniem jakichkolwiek informacji, bo za to grozi do 15 lat pozbawienia wolności w związku z ustawą o dyskredytacji armii rosyjskiej, między innymi podawanie strat składu osobowego armii rosyjskiej łapie się pod ten paragraf, ale między innymi taki kanał Rusić, to jest kanał skrajnie moim zdaniem narodowo-socjalistycznego odłamu ochotników rosyjskiej armii, mówi, że zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób. Ale biorąc pod uwagę, że w tym budynku właśnie mogło być zlokalizowane co najmniej kilkaset osób, to sądząc po tych zniszczeniach, to prawdopodobnie było małe bardzo prawdopodobieństwo, żeby ktokolwiek w tym budynku przeżył. Ale no, tak jak powiedziałeś, od razu warto zaznaczyć, że to jest legalny cel podczas prowadzenia działań wojennych, w odróżnieniu od, tak jak mówiłem wcześniej, infrastruktury energetycznej Ukrainy.
No może legalny to nie jest to do końca właściwe sformułowanie, może się zgodzisz ze mną, Arturze, ale w tym znaczeniu, że jest to zgodne z zasadami prowadzenia wojny. Nie jest to atak na infrastrukturę cywilną, nie jest to atak na miejsce przebywania ludności cywilnej, nie był to atak na szkołę z dziećmi, tylko był to atak na zgrupowanie wojska, ale olbrzymia liczba żołnierzy, no to robi wrażenie. Zobaczymy, czy zrobi wrażenie w Rosji. Panowie, zdradzę trochę nasze wspólne kontakty w noworoczną noc, bo gdy wiele osób pewnie w Polsce świętowało, to my cały czas się wymienialiśmy informacjami na temat tego, jak wygląda właśnie kwestia i rosyjskich ataków, ale też informacje na temat możliwych ukraińskich ataków. W tę noc sylwestrowo-noworoczną pojawiła się informacja o tym, że szereg obiektów na terenie Federacji Rosyjskiej został zaatakowany. Pojawiła się informacja nie tylko w wątpliwych miejscach i źródłach, ale też między innymi na Telegramie, kanale telegramowym wprost związanym z ukraińską armią, co prawda ze znakiem zapytania. Czy udało wam się potwierdzić, czy faktycznie były ataki na rosyjskie miasta? Mowa była i o Petersburgu, i o Omsku, o tych terenach, które są położone bardzo daleko od granicy z Ukrainą. Czy te przypadki wybuchów, działań, być może dywersyjnych, albo w inny sposób przeprowadzonych przez armię ukraińską, w jakikolwiek sposób zostały potwierdzone? Dmytro, Artur, nie wiem, macie informacje na ten temat?
Ja na ten temat informacji naprawdę nie mam i potwierdzić to niestety nie mogę. No tylko wiem, że, bo po prostu oglądałem to wideo, że Plac Czerwony w Moskwie został zamknięty dla publiczności, co jest też niewyobrażalne, bo wcześniej zawsze można było tam w noc sylwestrową wyjść, pospacerować i wypić szampana, a teraz już nie. No także nie mogę tego potwierdzić.
Arturze, ty masz może bardziej wyczerpujące informacje na ten temat?
I tak i nie. Z jednej strony nie ma żadnego potwierdzenia, że Petersburg, Omsk czy też Moskwa została zaatakowana w jakikolwiek sposób, czy też dywersyjnymi grupami rozpoznawczymi, czy też przy pomocy dronów dalekiego zasięgu, czy też przy pomocy ukraińskich rakiet. Niemniej jednak Białgorod zarówno w noc sylwestrową, jak i w noc wczorajszą pracowała tam obrona przeciwlotnicza. Więc jak najbardziej. Jak najbardziej został uszkodzony. I tutaj pytanie, czy po prostu się uszkodził w wyniku przypadku napięcia, czy też przy działaniu armii ukraińskiej transformator w obwodzie rostowskim. I biorąc jeszcze pod uwagę to, o czym ty mówiłeś, czyli to lotnisko wojskowe, przy którym pracowała też obrona przeciwlotnicza, mamy też zresztą filmiki na kanałach telegramowych rosyjskich, że faktycznie to miało miejsce. Pytanie, czy to pracowała obrona przeciwlotnicza, czy jednak coś dosięgło, zarówno w Białgorodzie, jak i właśnie przy lotnisku Baltimore. Bo sądząc po wybuchach, które zostały nagrane w tych filmikach, no nie brzmiało to jak praca obrony przeciwlotniczej, bo wybuch między innymi w Białgorodzie był dużo mocniejszy niż te rakiety, które strącają cele powietrzne w powietrzu.
Tak sobie.
I tak i nie.
Tak sobie teraz, jak o tym opowiadasz, przypomniałem ten obrazek noworoczny i wystąpienie Putina w otoczeniu osób w mundurach, ale pewnie do tych wystąpień noworocznych prezydenta Zełenskiego i Putina powrócimy po piosence, Arturze.
Tak, za chwilę utwór ukraińskiego twórcy z Charkowa o pseudonimie Dilia. Utwór nazywa się Wse budy Ukraina.
Raport z Kijowa.
Godzina 9:51, drugi dzień nowego roku, ale niestety rozmawiamy o sprawach, które brzmią wciąż jeszcze tak jak w starym roku, o wojnie na Ukrainie, o rosyjskich atakach. I jest ze mną Artur Żak, jest Dmytro Antoniuk. Wywołałem temat Putina i jego orędzia noworocznego, które bardzo się różniło od wystąpienia prezydenta Zełenskiego. Artur Żak oczywiście nie może sobie podarować, śledzi rosyjską propagandę i na pewno Putina też oglądałeś i słuchałeś.
słuchałem, oglądałem. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, że to jest niezły cyrk i niezły teatrzyk. Przepraszam za takie kolokwializmy i może nieprofesjonalne określenie tego, co się odbyło podczas tego przemówienia. Putin przemawiał na tle żołnierzy, ale właśnie, pytanie, bo automatycznie w internecie nic się nie ukryje. Między innymi pani medyk, pani kapitan, medyk wojskowy, tak była przedstawiana przez propagandę rosyjską, która stała za Putinem, okazała się osobą, właśnie tutaj pytanie, aktorką, żołnierzem GRU czy jakiejkolwiek innej ochrony, bo na licznych innych filmikach za ostatnie kilka lat i na zdjęciach ona już była zarówno parafianką cerkwi prawosławnej moskiewskiego patriarchatu, była ratowniczką morską, no teraz akurat żołnierzem. Całe przemówienie było nudne, tak to mogę określić. Putin znowu mówił o zdobyczach terytorialnych i o zwiększaniu potencjału obronnego Rosji, ale właśnie w kontekście nowych terenów i zdobywania tych nowych terenów i powydawał nawet liczby, ale jak niektórzy w internecie porównali te liczby tych kilometrów kwadratowych, to się okazało, że oczywiście on podawał też te tereny, które nie są pod kontrolą Rosji, na których prowadzone są co prawda działania wojenne, ale które Ukraina już odzyskała po 24 lutego ubiegłego roku. Więc to było nudne i nawet jak czytałem Strilkowa, Girkina, tego znanego terrorysty, niedomobilizowanego, jak go określają, bo on nawet chciał kilka razy pojechać na wojnę, ale ani razu mu się nie udało. To znaczy raz dojechał, ale też go stamtąd wycofali, to on nawet się odniósł do tych aktorów, którzy byli za prezydentem, bo powiedział, że to jest nieistotne, na tle jakich aktorów występuje aktor Putin, czyli bezpośrednio nazwał Putina aktorem pełniącym obowiązki albo grającym rolę prezydenta Federacji Rosyjskiej.
Chociaż ja, Arturze, jak słyszę i czytam Girkina, to też zastanawiam się, jaką rolę on pełni, jak to mu się udaje krytykować Putina, a jednocześnie unikać odpowiedzialności za to. Ja miałem jeszcze jedną taką refleksję, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale no przyjmując, że jednak tam część przynajmniej z tych osób w tle mogła być rzeczywiście żołnierzami, to ich miny były takie, jakby się spodziewali, że za chwilę nie będą żołnierzami, tylko będą gruzem 200, że pojadą na wojnę i po prostu zginą. Tam nie było żadnego optymizmu, tam nie było żadnej radości, i nie było też szczerości. Gdy Putin zwracał się do rodzin tych, którzy walczą, i właściwie można było ten fragment porównać chociażby do wystąpienia prezydenta Zełenskiego, no to po prostu brzmiało tak strasznie drętwo i niewiarygodnie. Nie wiem, czy taki sam odbiór mają Rosjanie tego wystąpienia, ale coś chyba im jednak tym razem nie wyszło propagandowo.
Propagandowo było to bardzo kiepskie, nawet porównywali to do wystąpienia i zestawiali ze zdjęciami z Korei Północnej, gdzie na bardzo podobnym tle dyktator Korei Północnej też występował, to nawet ci żołnierze w Korei Północnej, którzy są znani z tego, że się raczej nie uśmiechają, no byli jacyś zdecydowanie bardziej żwawi niż rosyjscy bohaterzy, bo ponoć ci wszyscy, którzy stali za Putinem, to były osoby wielokrotnie odznaczone bohatersko za uratowanie setek swoich żołnierzy, bo tam czasami jak się czyta ich życiorysy, no to najbardziej fantastyczne książki przestają człowieka dziwić. Tak jak określiłem, to było nudne przemówienie, nic nie wnoszące. No nie wiem, nawet Rosjanie chyba nie są zachwyceni tym przemówieniem.
Inne w tonie było wystąpienie prezydenta Zełenskiego. Prezydent Zełenski wystąpił przed północą. To też chyba takie trochę nawiązanie do jego wystąpienia z 2019 roku, gdy zapowiedział swoje kandydowanie. Wtedy uprzedził orędzie prezydenta, ówczesnego prezydenta Poroszenki. Wcześniej wystąpił z takim orędziem przedprezydenckim. Teraz też to było przed północą, ale rzeczywiście to było wystąpienie płomienne. Wystąpienie wzbudzające emocje, w większości chyba jednak pozytywne. Wiele osób przyznawało się do wzruszenia i ja muszę się też przyznać do towarzyszącego wzruszenia, bo jednak tak skonstruowana mowa potrafiła grać na emocjach, ale jak wiemy, Dmytro Antoniuk jest osobą, która bardzo ostrożnie podchodzi do prezydenta Zełenskiego i dlatego, Dmytrze, ciebie zapytam, jak ty oceniasz to wystąpienie noworoczne prezydenta, czy właściwie przednoworoczne prezydenta Zełenskiego?
No, tutaj mogę powiedzieć, że akurat prezydent Zełenski jest zawodowo aktorem, ale mimo to w orędzie prezydenta Zełenskiego uważam za bardzo udane, jak najbardziej. Jednak większość ja już obserwowałem reakcje na to orędzie. Większość Ukraińców pisze, przynajmniej w tych reakcjach, piszą, że wzruszenie są do les w oczach i to też ja rozumiem. Jednak ci, którzy jak ja bardziej ostrożnie podchodzą do osoby prezydenta Zełenskiego, mówią o tym, że on na przykład nie wspominał żadnym słowem o tym, że ta wojna toczy się nie od 24 lutego 2022 roku, a jednak od roku 2014. Żadnym słowem to nie było wspomniane. Jednak dla mnie osobiście najbardziej ważnym momentem w tym orzędziu było to, że Zełenski wspomniał o tym, że w tym roku, w 2023, Ukraina musi deokupować i wrócić sobie granicy z roku 1991. To dla mnie był najważniejszy z punktu widzenia emocjonalnego taki moment w tym orędziu prezydenta Zełenskiego.
Chociaż faktycznie twój sceptycyzm udzielił się części słuchaczy i widzów ukraińskich i jednak chyba pojawia się taki rozdźwięk polityczny, czasami dochodzi do głosu też na Ukrainie i w tej sytuacji też jest to widoczne, więc prezydent Zełenski, który niewątpliwie jest odbierany jako przywódca narodu w czasie wojny, być może już tak niekoniecznie będzie odbierany, gdy wojny nie będzie, ale jego doradcy chcą go na kolejny termin prezydencki, a słynny Arestowicz zaproponował, żeby Ukraina stała się monarchią, ale o tym pewnie już porozmawiamy jutro, bo czas nam się kończy. W Kijowie Dmytro Antoniuk, w Lwowie Artur Żak. Panowie, oczywiście wszystkiego najlepszego i zwycięstwa życzę.
Dziękujemy.
Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego dla ciebie i dla słuchaczy Radia Wnet.
Z Arturem Żakiem spotkamy się już jutro we Lwowie. Zapraszam państwa do wspierania Radia Wnet i naszej redakcji wschodniej. zrzutka.pl/wnet. W 2023 roku ten adres też jest aktualny i nasza prośba też. W raporcie z Kijowa żegna się Paweł Bobowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.